Dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku DigiTalks. Myślę sobie, że w obliczu tych szybkich zmian, coraz to nowych, pojawiających się modeli sztucznej inteligencji, które są w stanie przejmować kolejne obszary związane z pracą, którą na co dzień wykonujemy, winna Wam jestem odcinek o przyszłości rynku pracy, dlatego że to jest coś, co powinniśmy analizować bardzo często, czemu powinniśmy się przeglądać co kilka miesięcy, dlatego że żywo nas to wszystkich dotyczy. Słuchajcie, praca dla większości z nas jest sensem, jest ważnym elementem sensu życia i ani nasze pokolenie, ani pewnie kolejne pokolenie dzisiejszych nastolatków czy dzieciaków tego w sobie nie zmieni. Być może, i mam taką nadzieję, wypracują w sobie dużo lepszy stosunek pracy do odpoczynku niż na przykład pokolenie X-ów. Natomiast nadal nie wymyśliliśmy nic lepszego niż to, że praca jednak pozwala nam się spełniać, pozwala nam się realizować, pozwala nam dobrze się czuć, pozwala nam być z siebie dumnym. I czy bylibyśmy w stanie, gdyby dzisiaj rynek pracy kompletnie się dla nas skończył, no, dla części ludzi, tak? Jakaś grupa stanie się kompletnie niezatrudnialna, to czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co ci ludzie mogliby robić, mając pewnie jakąś tam niewielką, a może nawet wystarczającą, satysfakcjonującą ilość pieniędzy do przeżycia, to co mogliby robić? Jest nam sobie to trudno wyobrazić i myślę, że nie jako społeczeństwo nie jesteśmy do tego jeszcze przygotowani. Dlatego bez względu na to, jak katastroficzne mogą być takie nasze predykcje, czy bardzo pozytywne, powinny się pojawiać, dlatego że koncepcje przyszłości rynku pracy tworzymy po to nie, że bardzo wierzymy, że one się wydarzą, albo że się bardzo ich boimy, że się wydarzą, tylko tworzymy dlatego, żeby analizować, jak do nich będziemy dochodzić, co się po drodze może wydarzyć, jakie wyzwania będziemy mieli na rynku oraz jakie potencjalne możliwości, żeby się do nich skutecznie przygotować. I od tego właśnie te wszystkie predykcje są. Ja bardzo często, występując na różnych spotkaniach, konferencjach, prowadząc warsztaty i wykłady, spotykam się z taką rozmową z osobami zarządzającymi w firmach, że proszę, nie straszmy pracowników, że wiele z ich kompetencji będzie zautomatyzowanych. Ja zawsze mam taką samą, po pierwsze rodzi to we mnie od razu taki trochę bunt i wątpliwość, ale z drugiej strony mam zawsze taką odpowiedź, ale czy jesteście Państwo w stanie zagwarantować, że to się w Waszej firmie nie stanie? No i oczywiście nikt tego nie jest w stanie zagwarantować, bo zagwarantować tego nie można. Dlatego trzeba o tym rozmawiać nie po to, żeby wywoływać lęk, bo jest bardzo duża szansa na to, że rozwój technologii uczyni nasze życie lepszym, mniej przepracowanym, bardziej świadomym, pozwoli nam realizować jakieś ciekawe hobby rzemieślnicze, nie wiem, coś drukować w 3D, coś, czego wcześniej nie mieliśmy szansy robić, ale przede wszystkim naszym obowiązkiem jest przygotować się do przyszłości życia w społeczeństwie i w związku z tym trzeba wrzucić na tapetę wszystkie możliwe scenariusze. Więc ja trochę dzisiaj i o tym pokażę krótkoterminowe analizy. Dużo, dużo ich przyjrzałam i szczerze mówiąc, no będę jakoś po nich dzisiaj się przemieszczać, żeby się wyrobić w tym czasie, ale postaram się przekazać Wam to, co jest najciekawsze. Oczywiście takim klasycznym zestawem informacji, jak wszyscy wiecie, jest to, że zadania o takim największym potencjale do automatyzacji przez modele sztucznej inteligencji, głównie LLM-y, czyli Large Language Models, duże modele językowe, to są rzeczy rutynowe, powtarzalne, a te, które wymagają bardziej abstrakcyjnego rozumowania, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, wymagają jakiegoś takiego naszego empatycznego podejścia do tematu, będą obecnie mniej automatyzowane. I pamiętajmy, że ja mówię teraz o takim krótkim horyzoncie do 5 lat, dlatego że już dzisiaj eksperci, którzy tworzą te nowe modele sztucznej inteligencji, twierdzą, że na przykład ciekawość jest czymś, co można dosyć łatwo zaszczepić w modelu. Kreatywność, jak wiemy, przynajmniej te średnie poziomy kreatywności już modele sztucznej inteligencji odzwierciedlają, a pracujące zespołowo boty są w stanie prawdopodobnie rozwiązywać już nieco bardziej skomplikowane zadania niż na przykład kilka lat temu. Także ja mówię o tym, co dziś należy do nas, a gdzie będziemy się potem przemieszczać w tych kompetencjach rynku pracy za kolejne lata. Troszkę o tym powiem na końcu, ale też pewnie wielokrotnie będziemy do tego wracać. Także stanowiska o takim wysokim potencjale automatyzacji, wysokim mam na myśli mówiąc 80% pracy tych stanowisk już właściwie można lub za chwilę będzie można zautomatyzować, no to są na pewno różnego rodzaju analitycy dzisiejsi biznesowi, to jest na pewno telemarketing, to jest 70%, to są asystenci zajmujący się statystyką, oczywiście wszelkiego rodzaju takie zawody jak bileterzy, kasjerzy. Też dosyć spory potencjał do automatyzacji, wbrew pozorom, mają na stanowiska, które się zajmują analizami matematycznymi i analizami naukowymi, takimi jak na przykład ubezpieczyciele. No to właściwie niedługo raport Future of Jobs i Accenture, raport Światowego Forum Ekonomicznego i Accenture pokazują prawie, że 100% czasu tego zawodu jest właściwie za chwilę możliwe do zautomatyzowania. Matematycy, część pracy redaktorów, to jest 70 czy 80% czasu, które dzisiaj poświęcają na pracę własną, może być zautomatyzowana. Niższy potencjał do automatyzacji to są zawody, które oczywiście pozostaną w dużej mierze niezmienione, odrobinę uzupełnione przy jakichś tam biurowych czy administracyjnych działaniach. To jest edukacja, to jest różnego rodzaju doradztwo, poradnictwo, doradcy zawodowi, doradcy edukacyjni. I ponad 80% pracy jest ich pracy według tych raportów. To są zadania o niskim stopniu narażenia na automatyzację. Aha, to ciekawe, bo to są też duchowni. 84% pracy duchownych jest nieautomatyzowalnych na obecnym etapie. Chociaż to też jest dyskusyjne, dlatego że już co chwila słyszymy jakąś nowość pod tytułem, że jakiś mnich czy jakiś różnego rodzaju duchowny, różnego wyznania w postaci robota pojawia się tu i ówdzie, więc też nie byłabym tutaj taka pewna. Prawnicy również sporo, dlatego że jednak meandry prawne wymagają głębszej analizy. Dziś sztuczna inteligencja radzi sobie tylko z tymi podstawowymi rzeczami, więc około 80% pracy prawników wciąż jest pracą własną. Pomoc domowa. 75% czynności pomocy domowej dzisiaj musi wykonywać ona sama. Niewiele się da zautomatyzować. I w ogóle te zawody, które są związane z takimi ręcznymi pracami, oprócz na przykład pracy magazynowej, no bo nawet wczoraj pokazywałam gdzieś na moich mediach społecznościowych nowe roboty, które pokazał Amazon, których koszt pracy to około $3 za godzinę, gdzie przeciętny pracownik dzisiaj magazynowy to $18 za godzinę i te roboty rzeczywiście wykonują już w magazynie praktycznie wszystkie prace. Do tej pory było to przestawianie półek, one przewoziły różne rzeczy, ale dzisiaj wciąż widzieliśmy tam ludzi, dziś właściwie już widać, że ten obszar jest, jak to kolokwialnie mówimy, pozamiatany. Co mówią wszystkie raporty, oprócz tego, że modele językowe sztucznej inteligencji będą przekształcać różnie istniejące miejsca pracy i uwalniać część mocy przerobowych, to będą też tworzyć kompletnie nowe role w kategoriach. Oczywiście przez najbliższe lata mocno w obszarze technologicznym, czyli różnego rodzaju deweloperzy sztucznej inteligencji, projektanci interfejsów i różnych interakcji, twórcy treści, kuratorzy danych, zaraz będę o tym mówiła i coś, o czym dużo dzisiaj mówię, co nie widzę, żebyśmy kształcili w Polsce. Może ja nie jestem jeszcze na etapie przeglądu wszystkich uczelni w tym kraju, natomiast teraz z okazji moich naszych rodzinnych sytuacji chodzimy po różnych szkołach średnich, dniach otwartych i to już się z wami tutaj dzieliłam wielokrotnie. Szkoły są skrajnie nieprzygotowane do na przykład rozmawiania z dzieciakami o tym, kto to jest specjalista do spraw etyki i zarządzania sztuczną inteligencją, a taki zawód wkrótce będzie bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Już widzimy, jak potrzebny jest. Dlatego, że jak na razie tych nadużyć jest dosyć dużo i nacisk przede wszystkim, to co jest dużym wyzwaniem, o tym się teraz mówi na konferencji South by Southwest, która się właśnie dzieje w Austin, którą staram się pilnie obserwować. Bardzo dużo mówi się tam o tym, że nacisk w rozwoju sztucznej inteligencji kładziony jest w tej chwili wciąż na jednak tempo rozwoju i jak najszybsze monetyzowanie. Natomiast nie ma żadnego praktycznie pochylenia nad obszarami etyczności tej technologii, nad obszarami nadużyć czy braku, powiedzmy, takiego właściwego kręgosłupa moralnego tej technologii i na przykład nad dyskusją, czy nie powinniśmy sztucznej inteligencji licencjonować. Czy jeżeli sztuczna inteligencja występująca dzisiaj w czyimś imieniu, a właściwie w imieniu każdego może już wystąpić, może na przykład kłamać, tak? I nie mówię tu o halucynowaniu tylko mówię o kłamaniu z premedytacją, tak? Na przykład, bo taki powiedział ktoś, kto ją zaprogramował. No ale to jest trochę wycieczka w inny temat. Idziemy dalej do zawodów przyszłości. Dlaczego o tym warto mówić? Dlaczego trzeba to potężnie analizować? Dlaczego działy strategii w organizacjach powinny o tym myśleć? Ale my wszyscy, tak zwani normalni ludzie, powinniśmy się zastanawiać nad ścieżkami swoimi zawodowymi, w swojej rodzinie i przede wszystkim potencjałowymi ścieżkami zawodowymi swoich dzieci, dlatego że rzeczywiście ta transformacja zawodowa może pójść w dużo lepszym kierunku i my powinniśmy uczynić się, zwłaszcza jako organizacje, zwłaszcza jako firmy, odpowiedzialnymi za to, żeby współpracować z naszymi pracownikami nad ich procesami zmian, nad ich procesami przechodzenia od jednych kompetencji do drugich, tak, w miarę jak te kompetencje będą przejmowane przez technologię, bo jak wiemy wszyscy, ten proces będzie ongoing. To będzie proces, który będzie trwał cały czas. To nie jest tak, że my raz zmienimy pracę na dobrze, tylko ten proces takich ciągłych zmian będzie się dział i toczył. To, co dzisiaj firmy, to czym się powinny zajmować, chociażby w edukacji pracowników, to jest budować w pracownikach tę cechę takiej umiejętności dostosowywania się do zmiany i takiej, powiedzmy, stabilności w tym zmiennym świecie emocjonalnej i psychicznej, prawda? To jest coś, co jest bardzo ważne. No właśnie, jakie miejsca pracy tworzy sztuczna inteligencja? Ja lubię taką koncepcję ekonomii, która się nazywa twórcza destrukcja, bo ona pokazuje jakby nieuniknione. Wymyślił ją Joseph Schumpeter w 1942 roku i generalnie mówi ona o tym, że zmiany są nieuniknione, a stare sposoby robienia rzeczy będą i są stale wypierane przez nowe. Nieuchronne oznacza, że w przypadku rynku pracy, że stare miejsca pracy znikną, ale ponieważ twórcza destrukcja to jest też taki proces, który napędza, psuje i jednocześnie naprawia, albo jakby niszczy i jednocześnie tworzy, oznacza to również, że będą tworzone nowe miejsca pracy i do takich prac będziemy się musieli dokwalifikowywać. Sztuczna inteligencja ewidentnie jest największą innowacją tej dekady i będzie bardzo bezpośrednio wpływała na te zmiany miejsc pracy. Także znalazłam ultra ciekawy artykuł, który dzieli w ogóle pojawiające się nowe miejsca pracy na trzy kluczowe obszary. I to jest też jakby na bazie tego bardzo fajnego raportu Future of Jobs, Światowego Forum Ekonomicznego, na który, jak wiecie, ciągle się powołuje, ale tam jest mnóstwo smaczków. I ta teoria dzieli nowo tworzące się zawody na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to trenerzy, czyli trenerzy to są ci technologiczni, którzy rozwijają sztuczną inteligencję. I to są inżynierowie, naukowcy pracujący nad tworzeniem i rozwijaniem różnych modeli językowych, dużych modeli językowych, ale też i takich małych modeli językowych skupiających się na jednym zadaniu i tak dalej, i tak dalej. I tworzącym różne narzędzia sztucznej inteligencji. Także pamiętajmy, że teraz jest troszkę więcej w tym obszarze zawodów, dlatego że to są nie tylko programiści, inżynierowie projektujący coraz bardziej wydajne algorytmy, ale też tutaj jest bardzo duży potencjał rozwoju dla inżynierów elektryków. Przykładem takim jest na przykład firma NVIDIA, która tworzy mikroprocesory do szkolenia i do tworzenia modeli językowych. I teraz te chipy, te mikroprocesory stają się coraz bardziej niestandardowe, coraz bardziej zaawansowane, bo te, które rzeczywiście pchają do przodu sztuczną inteligencję, to są te takie najbardziej nowoczesne chipy. I oczywiście technologia też już troszkę pomaga w tworzeniu tych chipów, ale jest tutaj bardzo dużo miejsc pracy dla ludzkich projektantów. Inne stanowiska w obszarze trenerów, które może pomóc stworzyć sztuczna inteligencja, to są na przykład administratorzy tych bardzo złożonych systemów, którzy budują całą infrastrukturę. No i bardzo duże znaczenie będzie miało również zapewnienie tym systemom odpowiedniej ilości energii, albo, co ja wolę to o tym mówić, poszukanie, jak wdrażać systemy, które nie będą zużywały tyle energii, co te, które mamy dziś, które niektóre zużywają tyle energii, co niewielkie miasto. I to są zawody związane z inżynierią systemów zasilania. I teraz trenerzy to jest pierwsza grupa. Druga grupa zawodów, która będzie się tworzyła przy rozwoju sztucznej inteligencji, to tak zwani tłumacze, ale nie tłumacze z angielskiego na niemiecki, bo to, jak wiem, robi już wspaniale DeepL, chociażby taka stworzona przez Polaków aplikacja, która absolutnie obłędnie radzi sobie z tłumaczeniem z dowolnego języka na dowolny. Ja najczęściej wrzucam tam rzeczy z angielskiego i zdecydowanie wolę tłumaczenie DeepL-a niż na przykład wrzucenie do czatu GPT, to taka mała dygresja. A tłumacze to trochę inna działka w tym obszarze, bo podczas gdy trenerzy wykonują tą całą zakulisową pracę nad sztuczną inteligencją, tłumacze to będą te osoby, które będą sprawiały, że sztuczna inteligencja będzie łatwa w użyciu dla członków społeczeństwa, czyli będą interfejsem między technologią a tak zwanym zwykłym człowiekiem. Będą oni na przykład projektować interfejsy, które umożliwią, będą umożliwiać ludziom interakcję ze sztuczną inteligencją. Będą postrzegani jako tak zwani projektanci doświadczeń użytkowników technologii. Mogą być na przykład zaangażowani w tworzenie modeli językowych działających na przykład z różnymi rodzajami danych wyjściowych użytkownika, czyli danych wejściowych, czyli na przykład taki, które będą się specjalizowały w konkretnych obszarach, w konkretnych tematach, w konkretnych grupach zawodowych na przykład, tak? No i teraz mamy coraz częściej, jak wiecie, do czynienia z systemami multimodalnymi, czyli nie tylko wpisujemy polecenia, ale możemy do nich mówić, czy możemy wysyłać obrazki i te interfejsy też będą musiały być takie coraz prostsze, coraz bardziej zrozumiałe, dlatego że wciąż jednak te technologie są stosowane w grupach uprzywilejowanych. Ja czasami, a właściwie dość często koresponduję z przeróżnymi osobami, które do mnie piszą z zapytaniami o jakieś trudności, które napotkały, to wciąż praca z niektórymi modelami, z czatem GPT, czy z Google Gemini, czy z Claude, ta praca jest dla nas coraz łatwiejsza, bo dużo ćwiczymy i rzeczywiście te najnowsze modele naprawdę na poziomie ludzkim już praktycznie rozumieją nas jak Claude 3, ale jednak już z modelami jak Mid Journey, czy Stable Diffusion, wcale nie pracuje się tak łatwo i rzeczywiście, żeby otrzymać satysfakcjonujący nas obraz, no to trzeba się napracować. Te modele będą coraz łatwiejsze, coraz mniej halucynujące, coraz lepiej nas będą rozumiały i w to będą zaangażowana cała grupa zawodów, którą nazywamy takim parasolem tłumacz. Trzecia grupa to są tak zwani sustainers po angielsku, przetłumaczyłam to na podtrzymywacze, może nie skutecznie, ale za to jakoś w miarę zrozumiale, będą upewniać się, że systemy sztucznej inteligencji są wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób. Czyli będą takie grupy, typy może tych podtrzymywaczy, twórcy treści, czyli inżynieria podpowiedzi, prompt engineering, to nie jest dyscyplina, to jest zestaw kompetencji, tak? Czyli jeżeli ktoś wam mówi, że będzie z tego zawód, nie będzie z tego zawodu, ale nauka tych kompetencji jest dzisiaj bardzo ważna, żeby każdy z nich je miał, tak? Polega ona na tym, żeby jak najlepiej robić prompty, przygotowywać tak, żeby model językowy, z którego korzystamy, był w stanie idealnie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, odpowiedzieć na to zapytanie, wygenerować takie wyniki, jakie my oczekujemy. Druga grupa to są kuratorzy danych, którzy będą mieli za zadanie upewnić się, że modele językowe mają do dyspozycji najlepsze możliwe dane, ponieważ większość danych szkoleniowych pochodzi jednak z tekstów publikowanych w internecie, to kontrola jakości i integralności takich danych ma naprawdę duże znaczenie i doprowadzi do takiej całej wyspecjalizowanej siły roboczej. Kuratorzy danych mogą mieć przeróżne obszary do pracy, bo to mogą być kuratorzy, którzy przeglądają pod kątem etyczności czy pod kątem różnego rodzaju biasów, tak jak wiemy. Dzisiaj rano sprawdziłam, słuchajcie, żeby jeszcze raz popatrzeć i poprosiłam DALL-E 3, żeby mi pokazał obrazek osoby na stanowisku, osoby zarządzającej dużą organizacją i oczywiście był to z taką hardą miną około 40-letni biały facet w eleganckim garniturze i to się absolutnie nie zmienia. Jakby są na ten temat książki, jest na ten temat dyskusja, miałyśmy Dzień Kobiet, więc był wysyp tej dyskusji i jest dokładnie tak samo. Więc kuratorzy danych i grupa kolejna, czyli specjaliści do spraw etyki modeli językowych, to są takie dwie bardzo ważne funkcje, które mam nadzieję w którymś momencie w tym pomogą. I teraz kwestie związane z jakością danych mogą oczywiście prowadzić do problemów etycznych związanych z różnego rodzaju właśnie bardzo mało etycznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. więc specjaliści do spraw etyki będą odpowiedzialni za upewnienie się, że modele językowe nie działają w ten sposób i nie dają się nam za przeproszeniem podpuścić, bo dużo się takich rzeczy jeszcze wciąż dzieje. Jakiś czas temu model taki do rozmów na Snapchacie dla naszych młodych ludzi. Dwóch naukowców zaczęło z nim rozmawiać i szybko powiedział im, jaki sposób uruchomić tę aplikację na urządzeniu, żeby była niewykrywalna przez rodziców, po czym powiedział, jak najlepiej umówić się na randkę na swój pierwszy raz z 35-letnim mężczyzną. To są wciąż takie przekroczenia, które nie są w ogóle zresztą śmieszne i które trzeba wykluczać z pracy tych modeli. Oczywiście te grube rzeczy, takie jak stwórz mi tam bombę, powiedzmy, jak mam stworzyć bombę, albo jak, nie wiem, najlepiej podpalić szkołę, to są oczywiście takie rzeczy, na które nam już model nie takie pytania, na które nam model nie odpowie, ale odpowiednio zmanipulowany, jakiś tam krzyżowy ogień pytań wprowadzony wciąż i jednak takie przekroczenia robi. Profesor Amy Webb na swoim wykładzie wczoraj opowiadała na przykład o sztucznej inteligencji, która próbowała kupić akcje w listopadzie zeszłego roku, korzystając z tak zwanego insider information, czyli z jakichś nieuczciwie zdobytych informacji. No i co? Przecież normalnie, gdyby to człowiek zrobił, poszedłby do więzienia. Sztucznej inteligencji do więzienia nie wsadzimy, więc musimy w jakiś sposób obostrzyć jej działanie tak, żeby takie rzeczy nie były wykonalne i stąd tacy specjaliści do spraw etyki i bardzo to jest potrzebny zawód. Oczywiście tutaj etycy będą też współpracowali ściśle z regulatorami, bo oczywiście potrzebny nam będzie nowy zupełnie obszar regulacji prawa w zakresie etyki i zarządzania sztuczną inteligencją, co też doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy w tym obszarze. Mnóstwo rozwoju w obszarach takich jak nauczyciele, edukatorzy, nie tylko w obszarze sztucznej inteligencji, ale w obszarze też projektowania trochę nowej rzeczywistości, którą będziemy mieć do dyspozycji po tych tak gwałtownych zmianach, bo jak wiemy, nasze mózgi od 2 miliardów lat specjalnej przemiany nie poczyniły, wciąż są dokładnie tak samo zbudowane, natomiast my już nawet nie mówimy o wzroście wykładniczym technologii, głównie w sztucznej inteligencji, ale tu już właściwie mówimy, tutaj profesor Dragan w którymś ostatnio wywiadzie mówił, że on już jest, ten wzrost jest już podwójnie wykładniczy i wielu już tak ekspertów ściśle współpracujących z AI-em, czy przy tworzeniu nowych modeli sztucznej inteligencji, o tym często mówi. I dlatego ja uważam, że obowiązkiem zarówno strony biznesowej, jak i strony rządowej jest dzisiaj podejmowanie proaktywnych kroków, żebyśmy przygotowali ludzi na tą nadchodzącą transformację, żebyśmy przygotowali te modele, żebyśmy na ten temat dyskutowali, żebyśmy nie obudzili się, kiedy będzie za późno. Bo sztuczna inteligencja może zarówno poprawić nasze warunki pracy, spowodować, że będziemy pracowali 4 dni w tygodniu, będzie częściowo za nas pracować, a pensję będziemy mogli utrzymać, bo ona jednak generuje przychody, a nie zarabia, ale może i też pojawiło się cała masa artykułów, że sztuczna inteligencja może przynieść boom na okropne zawody albo na zawody dla nas, które się pogorszą w związku z tym, że najciekawsze rzeczy mogą być też przejęte albo kontrolowane przez sztuczną inteligencję. Zostawię ten temat, bo chcę pójść do zawodów. I teraz z takich zawodów, które wyłowiłam z tego, o czym się mówi, co się pojawia gdzieś w sieci, w raportach, w dyskusjach i chcę powiedzieć trochę o tych, które albo już są dostępne, albo za chwileczkę będą dostępne, tak żebyśmy rozmawiali jak najbardziej praktycznie, a potem sobie troszeczkę popłynę w ten obszar taki bardziej, powiedzmy sobie, szalonych predykcji, czyli pomyślmy sobie, jakie zawody będzie wykonywać tam jakieś nasze dziecko, dzisiaj nastoletnie. Więc także w ciągu najbliższych tych 3-5 lat takie zawody, menadżer, ekspert do spraw etyki AI, to jest absolutnie taki numer jeden, mój numer jeden, bo on jest bardzo ważny, to jest wdzięczny zawód, a z drugiej strony nieprawdopodobnie potrzebny, to jest osoba odpowiedzialna za czuwanie nad etycznym wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów AI w organizacji. Taka jest definicja tego zawodu. Wszelkiego rodzaju trenerzy wirtualnych rzeczywistości. Aha, wymieniam tutaj, słuchajcie, takie, które nie będą potrzebowały ściśle matematycznych, ściśle inżynierskich kompetencji, bo o tych zawodach dużo się mówi, a właśnie mało się mówi o tym, co będzie robiła grupa osób, która nie specjalizuje się stricte w technologii. Więc także trener wirtualnej rzeczywistości. I to będą osoby, które będą prowadziły szkolenia, różnego sesje w środowiskach wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości, czyli będą się specjalizować w tym obszarze. Jak widzieliście być może Apple Vision Pro, nowe gogle od Apple'a, na które już nie mówi się gogle wirtualnej rzeczywistości, tylko mówi się na tą technologię już face computing. Czyli jest to tak zaawansowany model, że można powiedzieć, że to jest komputer twarzowy, komputer nagłowny, jak okropnie brzmi jedno i drugie po polsku, ale wiecie, o co chodzi. I teraz wiele rzeczy, ponieważ jest to wielozmysłowe doświadczenie, wiele rzeczy edukacyjnych, jednak będzie tam do odtworzenia trenerzy, którzy się będą specjalizowali w tym, będą na pewno bardzo potrzebni zawodowo. I co za tym idzie, kolejny zawód to będzie projektant czy projektantka gdzieś doświadczeń wielozmysłowych, czyli będą tworzyć te osoby bodźce angażujące różne zmysły, bo dzisiaj tylko, że tak powiem, wzrok i słuch jest angażowany, a będziemy za chwilę mieli szansę wzrok, słuch i chociażby dotyk. Także żeby zwiększyć zaangażowanie na przykład podczas takiej edukacji czy szkolenia, będziemy mieli takie osoby, które będą projektować takie doświadczenia wielozmysłowe dla nas w tej rzeczywistości alternatywnej. Będziemy mieć taki zawód jak eksperci do spraw personalizacji. Oni będą analizować dane i preferencje konsumentów, oczywiście współpracując ściśle ze sztuczną inteligencją, która będzie te dane wstępnie analizowała dla nich, ale będą wtedy proponowali, współtworzyli, czy też budowali podwaliny pod spersonalizowane produkty i usługi, bo my coraz bardziej wymagamy i coraz bardziej będziemy wymagać personalizacji. Sharing economy, ekonomia współdzielenia, to też jest taki temat, który trochę mniej się o tym dzisiaj mówi, bo już boom na nią przeminął, ale wciąż jest ważna. Wypożyczanie różnego rodzaju usługi i koordynatorzy ekonomii współdzielenia, czyli takie osoby, które będą zarządzały takimi platformami i usługami w modelu sharing economy, specjalizujący się w tej ekonomii, będą też potrzebni i właściwie już też są. Na pewno cały obszar, słuchajcie, wiele trąbimy o tym w gronie ekspertów, o zdrowiu cyfrowym. I zdrowie cyfrowe ma dwie takie odnogi. Jedna to jest to, co nam cyfrowość psuje, czyli problemy, nasze wyzwania emocjonalne, nasze wyzwania związane z depresjami. To jest głównie coś, co się dzieje u młodych ludzi. Okropna sprawa i wielki zasięg tego wyzwania. Dlatego tacy mentorzy zdrowia cyfrowego, czy cyfrowych detoksów, czy takie doradztwo, głównie w firmach, które będzie pokazywało konkretne programy zaradcze, jak sobie radzić z tymi wszystkimi lękami, wyzwaniami emocjonalnymi, które wzbudza w nas duże bycie online, ze wszystkimi minusami tej technologii, ale też mentor zdrowia cyfrowego będzie nam pomagał w wykorzystaniu aplikacji, urządzeń i różnych narzędzi do monitorowania i poprawy stanu zdrowia. Czyli jeżeli mamy teraz ten trend, który nazywa się szpital w domu i to jest trend, w którym jesteśmy w stanie coraz więcej diagnostyki zrobić sobie na porządku dziennym. I jak pamiętacie, mówiłam o tym wielokrotnie, ta diagnostyka też może być codzienna. To jest tak, że jak idziemy do lekarza pobrać sobie krew, no to robimy to raz na rok pewnie. Albo niektórzy częściej, niektórzy rzadziej. Natomiast takie osoby będą nam w stanie ułożyć, z jakich narzędzi korzystać, z jakich aplikacji, zwłaszcza to będzie ciekawe dla osób starszych, żeby monitorować swoje zdrowie, tak żeby szybciej niż będziemy mieć symptomy utraty zdrowia, dowiedzieć się z analizy, że coś tam nam szwankuje. Projektanci interfejsów mózg-komputer, ten brain-computer interfaces, jak widzicie, w ostatnich czasach mieliśmy ogłoszenie od Neuralink, organizacji, której współwłaścicielem jest Elon Musk. Ten pierwszy chip został zaszczepiony w głowie człowieka. Wcześniej to były eksperymenty jednak na małpach, więc projektanci, to będzie się bardzo szybko rozwijało. Wiele firm zajmuje się tym w trendach technologicznych na ten rok, bardzo często pojawia się ten obszar. Więc to będzie osoba, która projektuje systemy komunikacji między mózgiem ludzkim a jakimiś urządzeniami końcowymi, komputerowymi, będzie projektować takie interfejsy. Jest jeszcze taki ciekawy zawód, specjaliści do spraw reintegracji robotów. I to jest stanowisko, które będzie odpowiadało za bezpieczne wprowadzanie robotów i systemów zautomatyzowanych w środowisko pracy, tak żeby były przydatne, a nie szkodliwe albo niegłupie na przykład. coraz częściej i coraz więcej będzie stanowisk związanych z dezinformacją, z przeciwdziałaniem dezinformacji. Jak widzicie, sztuczna inteligencja i jej takim negatywnym skutkiem jest to, że nieprawdopodobnie zwiększyła w ostatnim roku możliwości oszustw i wprowadzania w błąd, więc konsultanci do spraw dezinformacji, którzy będą monitorować, zwalczać rozprzestrzenianie się fałszywych informacji w internecie i mediach społecznościowych będą bardzo potrzebni. Oczywiście technologia będzie się tym też zajmować, ale nie tylko. Technologia będzie się je tworzyć i nimi zajmować, ale konsultanci ludzcy będą tutaj bardzo potrzebni. No, wszelkiej maści specjaliści do spraw zrównoważonego rozwoju, robiłam o tym całkowicie oddzielny odcinek, więc nie będę się mocno pochylać nad tym tematem. Wiadomo, to są obszary zawodowe, gdzie doradzamy na przykład organizacjom w kwestiach ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, jak uniknąć bycia oskarżonym o greenwashing, czyli nie robić tego, tylko robić to w mądry sposób. Liderzy społeczności wirtualnych. Coraz częściej jesteśmy w wirtualnych społecznościach, niekoniecznie społecznościach realnych i nieco inaczej zarządza się społecznościami stworzonymi w wirtualu. Inaczej się je buduje, inaczej się troszeczkę je angażuje, z inną częstotliwością się moderuje te społeczności online wokół różnych marek produktów, bądź wokół idei, wokół wyborów i tak dalej. I liderzy z takich społeczności to będzie, być może pojawi się kolejny zawód. W takich zawodach, które też będą potrzebne i będą takim trochę taką odpowiedzią na to, co technologia przynosi, to są też specjaliści do spraw takiego well-beingu pracowników, dobrostanu pracowników. Na te funkcje mamy już dzisiaj zapotrzebowanie. To są osoby, które się skupiają na promowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego w miejscu pracy, bo jak wiemy, te dwie rzeczy są ze sobą mocno powiązane. Menadżerowie do spraw elastyczności pracy, czyli tacy, którzy będą nam projektować dla naszej firmy, one będą pewnie gdzieś w okolicach HR-ów, projektować elastyczne modele pracy, które będą dopasowane do potrzeb organizacji pracowników, będą też niejako linkować człowieka z technologią, pomagać jakby tworzyć najlepsze możliwe zespoły, tak żeby ta praca, a i jednocześnie projektować podział, hybrydę pracową, tak? Czy my pracujemy w coworkach, czy pracujemy w biurach, kiedy pracujemy w biurze, kiedy możemy pracować w domu, jak dla naszej organizacji indywidualnie, jak będzie największa efektywność wyglądała, czy zespoły powinny przychodzić razem, czy właśnie powinno być odwrotnie, zespoły mogą na co dzień ze sobą pracować online, bo się zdają, a ludzie, którzy przychodzą do pracy w danym dniu powinni być z różnych zespołów, żeby móc nieformalnie pogadać, to wszystko to jest do zaadresowania per organizacja, bo każda organizacja ma inne potrzeby. I co za tym idzie, eksperci do spraw kultury organizacyjnej. Oczywiście dzisiaj już ich mamy, ale będzie ich potrzeba więcej i będą musieli mieć dużo bardziej zaawansowane kompetencje, bo będą zajmować się tworzeniem i utrzymywaniem kultury zwinnej, kultury otwartej na zmiany, kultury, która jest w stanie, ma taki resilience, ma taką stabilność w zmianie. I to jest ultra ważne, dlatego że im lepsza kultura organizacji w tym obszarze, tym szybciej organizacja radzi sobie ze zmianami rynku. Super ważne stanowisko, które też już dzisiaj mamy, będzie go więcej, to są doradcy, doradczynie do spraw równości, różnorodności i włączania. To są osoby, które pilnują, po pierwsze promują politykę różnorodności w miejscu pracy i równości, ale też promują, ale też pilnują, żeby ją adresowano na takim porządku dziennym, bo co innego ogłoszenia i regulacja, co innego codzienne życie. Będziemy mieć też, i już mamy powoli, specjalistów do spraw transformacji cyfrowej, którzy nie są technologiczni. To są osoby, które będą pomagać organizacjom w adaptacji do cyfrowych modeli pracy, ale nie od strony adaptacji tej technologii, ale właśnie od strony adaptacji siły roboczej, czyli ludzi. Coraz częściej będziemy potrzebować trenerów umiejętności miękkich. To są osoby, które będą rozwijać kluczowe umiejętności interpersonalne w zespołach. Będą się przyglądać zespołom i będą się starać dobudowywać brakujące obszary właśnie kompetencji miękkich, bo te kompetencje miękkie, jak wiemy, są kluczowe. Jak oglądaliście nam, pokazywałam ostatnio na Instagramie, a zresztą wielokrotnie o tym mówię, że z 10 najszybciej rozwijających się, najbardziej potrzebnych kompetencji w najbliższych 5 latach, to 7 to są kompetencje miękkie. Menadżerowie, którzy zajmują się to trochę z elastycznością pracy ma związek, czyli zdalność pracy, tak? Czyli starają się optymalizować nasze procesy, zasoby dla zdalnych zespołów, wspierają pracę zdalnych zespołów tak, żeby była jak najbardziej optymalna. Co jeszcze? Eksperci do spraw zwinnych metod pracy, to jest też z tej grupy. Dzisiaj też mamy ten zawód już bardzo szeroko spropagowany, ale te zwinne metodyki w różnych aspektach pracy, niekoniecznie związanych z IT, czyli wylewających się już do całej innej części organizacji, ale tacy eksperci, którzy pilnują tych zwinnych metod pracy, bo my często mamy tak w organizacjach, że wprowadzamy te zwinne metody, ale niekoniecznie tak do końca one działają. Myślę, że z takich futurologicznych, dosłownie kilka, bo już muszę kończyć ten odcinek, to myślę, że kilka takich szalonych zawodów, które się być może, oczywiście jak absolutnie nie biorę za to odpowiedzialności, pojawią z naszej perspektywy, są dziwne i czasami nawet szokujące, ale pojawią się za takie 15 lat, czyli powiedzmy sobie te dzieci nasze dzisiejsze małe i te wczesno nastolatkowe będą takie zawody mieli do dyspozycji. I to są na przykład dyspozytor dystrybucji implantów neuronalnych. To jest osoba odpowiedzialna za koordynowanie produkcji, dystrybucji i wszczepiania implantów neuronalnych zwiększających możliwości naszego umysłu. Inżynier, inżynierka regeneracji organów, czyli specjaliści zajmujący się technologiami służącymi regeneracji uszkodzonych ludzkich organów i tkanek przy użyciu, no dzisiaj mówimy komórek macierzystych, ale też biodruku, no wszelkich wynalazków, które przez te najbliższe 10-15 lat powstaną. Kuratorzy osobowości wirtualnych to są tacy projektanci, którzy będą stali za kreacją i dostosowywaniem osobowości wirtualnych asystentów AI dla indywidualnych użytkowników, czyli my będziemy sobie takiego kuratora mogli zamówić, żeby nam przygotował pod nasze potrzeby taką osobowość wirtualnego asystenta, jeśli my sami nie będziemy mówili sobie, potrafili sobie tego zrobić. Znalazłem coś, co jest bardzo szalenie ciekawe i dziwne, nawet ma dziwną nazwę, to jest etyk bądź etyczka poliwalencji, czyli to są eksperci rozstrzygający konflikty etyczne i moralne wynikające z możliwości transferu świadomości między różnymi formami życia. No to słuchajcie, już jest taki naprawdę szalony etyk poliwalencji. No to już jest coś, co właściwie dzisiaj widzimy w science fiction. Aczkolwiek ja jestem jak zwykle bardzo otwarta, ponieważ to, co w dzieciństwie czytałam jako science fiction, dzisiaj opowiadam wam jako coś, co się dzieje. No i w związku z tym, oprócz tych etyków poliwalencji, jest jeszcze taki zawód przewodnik transferu egzystencjalnego. Będzie to osoba towarzysząca ludziom w procesie przekształcania ich rzeczywistej, fizycznej egzystencji w wirtualną, cyfrową formę bytowania, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. No, słuchajcie, dzisiaj one się wydają totalnie szokujące z dzisiejszej perspektywy, ale jednak pokazują, jak bardzo przełomowe zmiany technologiczne i naukowe odkrycia różnego rodzaju mogą ukształtować naszą przyszłość w sposób, którego kompletnie nie jesteśmy w stanie sobie dzisiaj wyobrazić. I aktywność nasza zawodowa być może będzie w zupełnie innych miejscach, a naprawdę ja bardzo mocno w to wierzę, że jakiś procent naszej dziś pracującej społeczności będzie za 15 lat kompletnie niezatrudnialny. I może to być coś bardzo złego dla społeczeństwa, bo może prowadzić do wynaturzeń, ale może to być całkiem okej, jeżeli bardzo mądrze to zaprojektujemy, czego sobie i nam bardzo mocno życzę. Myślę, że taki odcinek jeszcze nagramy, bo mi zostało chyba ze 20 stron notatek, których tutaj dzisiaj nie udało mi się wykorzystać. Także będziemy do tego wracać. Odcinek i tak jest bardzo długi, ale wiem, że te odcinki lubicie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Bardzo dziękuję wam za to, że mnie słuchacie i że jestem częścią waszej edukacji. Dzielcie się spostrzeżeniami, piszcie, co byście chcieli usłyszeć ode mnie jeszcze i życzę wam bardzo dobrej kolejnej części tego dnia. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.